Jest już 10.32, pora rozpocząć program Ludzie i Pieniądze. Natomiast Państwo cały czas przysyłacie do nas SMS-y. Przypomnę nasz numer SMS-owy 603-06-0606. Oczywiście dominującym tematem jest to, co się działo z pogodą w nocy z piątku na sobotę. I bardzo, bardzo chyba ważny głos. Bardzo proszę, podziękujcie mieszkańcom małych miasteczek na trasie tej niesamowitej wichury, którzy sami usuwali połamane gałęzie i mniejsze drzewa, torując drogę innym samochodom. Dziękuję pani Benita i to pokazuje, jak mieszkańcy Pomorza w tych ostatnich godzinach kilkudziesięciu się zachowywali. No ale przechodzimy do naszej głównej części audycji. Przypomnę, Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Ireneusz Osiński z organizacji Pracodawcy Pomorza, ekspert do spraw budowania relacji biznesowych, i Mariusz Piotrowski, dziennikarz ekonomiczny z Fly for Free, portalu, który zajmuje się tanim lataniem po świecie. No skoro właśnie o samolotach i lataniu, w ubiegłym tygodniu Wizz Air poinformował o nowych połączeniach z Gdańska. Już w grudniu polecimy albo do Lizbony, albo do Wilna, a z drugiej strony turyści z Lizbony i Wilna będą mogli dolecieć do Gdańska i na Pomorze. To są ważne połączenia, czy po prostu jedne z dziesiątek, które są uruchamiane i które funkcjonują normalnie?
Tak, to jest świetna informacja i to właściwie na kilku poziomach, ponieważ na pewno dla przeciętnego pasażera z Trójmiasta świetną informacją jest to, że w końcu jest jakiś kierunek na południe Europy z Gdańska, czyli taka
dalej destynacja niż do Splitu,
urlopowa,
tak?
Tak, urlopowa, wakacyjna oczywiście. Natomiast też jakby nie deprecjonowałbym tego drugiego kierunku, czyli kierunku do Wilna. To jest bardzo ważne połączenie, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest strategia rozwoju lotniska w Gdańsku, która jest bardzo ciekawa. Według prezesa Kloskowskiego takim planem lotniska w Gdańsku jest to, aby Wilno było jednym z kilku przyczółków w republikach nadbałtyckich, dokąd będą realizowane nowe połączenia właśnie z Gdańska. Jest to związane z tym, aby pasażerowie z Trójmiasta i z regionu mieli łatwiejszy dostęp na wschód, ponieważ wiemy, że relacje gospodarcze z Rosją, ze wschodem jakoś tam się trochę poprawiają. Eksport do Rosji, zdaje się, rośnie, o ile dobrze widzę, o 15-16% według ostatnich danych GUS-u. I jest coraz większa potrzeba, jeżeli chodzi o podróże, głównie biznesowe. Natomiast Republiki Bałtyckie są znacznie lepiej połączone, na przykład chociażby z Rosją, niż Polska. Dlatego pomysł jest taki, jest to uważam bardzo, bardzo, bardzo fajna idea, żeby poprzez właśnie te republiki nadbałtyckie połączyć Gdańsk z Rosją. Więc to jest bardzo fajna sprawa. I jeszcze odnośnie tych nowych połączeń jest jeszcze jedna sprawa, o której jakby pan redaktor nie wspomniał. Chodzi tu o zwiększenie częstotliwości połączeń Wizz Aira już obecnych.
Tak, między innymi do Oslo i w
Tak. Głównie chodzi o kraje skandynawskie. To jakby pokazuje, że to pokazuje dwie rzeczy. Z jednej strony pokazuje, że lotnisko w Gdańsku jest już takim trochę lotniskiem jakby dojrzałym. I zaczyna jakby ten cały, znaczy potencjał tych kierunków jest tak duży, że już nie tylko buduje się nowe trasy, tylko jakby stara się wykorzystać ten potencjał jakby maksymalnie. A druga sprawa, równie ważna, jest taka, że lotnisko w Gdańsku jakby zaczyna walczyć też o pasażerów trochę bardziej wymagających, nie tylko pasażerów ze Skandynawii. Bo takim dla mnie ważniejszą informacją niż te nowe trasy Wizz Aira jest to, co się dzieje z niedawno otwartą trasą KLM do Amsterdamu. Tam po dwóch tygodniach obłożenie na tej trasie było tak duże, że linie KLM stwierdziły, że od końca października dołożą jeszcze jedną rotację dziennie, czyli możemy z Gdańska wrócić do Amsterdamu dwa razy dziennie. I to jest świetna informacja, bo pokazuje, że lotnisko Gdańsko jakby weszło w tą taką fazę bardziej dojrzałą, gdzie priorytetem dla lotniska nie jest tylko ściąganie kolejnych tanich linii.
Żeby ktokolwiek latał, tak?
Tak, tylko postawienie na linie tradycyjne, czyli pasażera biznesowego, czyli pasażera trochę bardziej wymagającego, co jakby też zwiększa zyski lotniska, ale też ma wymierne efekty dla regionu, ponieważ często przy wyborze miejsca inwestycji, często przy decyzji o zorganizowaniu imprezy, jakiegoś koncertu, organizatorzy patrzą na to, jacy przewoźnicy tradycyjni, a nie tani, są zlokalizowani na danym lotnisku. No i KLM już jest w Gdańsku, jest bardzo zadowolony. I z tego, co wiem, teraz czekamy na British Airways z lotniska Heathrow mamy nadzieję, że tak, że
to czekamy, się spełni. Czekamy na Brytyjczyków. Panie Ireneuszu, czy rzeczywiście to rozszerzanie siatki połączeń, te różne, zarówno Wizz Air czy KLM, to dobra informacja dla pomorskiego biznesu?
Znaczy w sumie to raczej to powinno cieszyć przedsiębiorców, ponieważ relacje biznesowe będzie można łatwiej zawierać. Niemniej jednak też w związku z tym, że ten ucisk podatkowy w Polsce jest tak duży, no to przedsiębiorcy z większą łatwością będą mogli zakładać na przykład swoje działalności gospodarcze gdzieś za granicą, no skoro w Polsce ta przedsiębiorczość jest troszeczkę traktowana po macoszemu, może nawet nie troszeczkę. Ostatnio nawet rozmawiałem z pewnym doradcą podatkowym, który jest bardzo zaniepokojony tym, że biznes, że firmy zagraniczne, które w Polsce prowadzą biznes, po powiedzmy perturbacjach 2-3 miesięcznych po prostu się zwijają z Polski i zaczynają płacić podatki gdzie indziej. Już raz taki eksodus mieliśmy. Teraz to się powtarza. Jeżeli mamy powiedzmy wóz zbyt ciężki, no to powiedzmy nie każdy osioł jest w stanie go udźwignąć i pociągnąć. Także wydaje mi się, że te połączenia akurat są na tyle dobre, że po pierwsze można z łatwością latać chociażby na jeden dzień na spotkania, na wymianę wiedzy, na wymianę doświadczeń, chociażby po to, żeby przywieźć tutaj do Polski nowe możliwości. Oczywiście przedsiębiorcy głównie takim core biznesem w Polsce to są powiedzmy mali, średni przedsiębiorcy. To jest jakieś 70% przychodu narodowego. I ci przedsiębiorcy są troszeczkę w Polsce tak przystani do Polski. Jeżeli na przykład będzie
to się mówi, że to jest jeden z problemów naszego biznesu, że ten horyzont rozwojowy jest względnie wąski, tak? Nie myślimy jeszcze.
Znaczy coś panu powiem. Nasza organizacja Pracodawcy Pomorza bardzo często przyjmowała do siebie ludzi, którzy byli właśnie czy z Litwy, bo mamy taki projekt z Litwą, czy takich delegatów, którzy przyjeżdżali do nas z organizacji zagranicznych, ale no przyjechali do nas, mówili jak tam jest, co można zrobić, w jaki sposób można nawiązywać relacje, ale w większości mówili to do małych, średnich, mikroprzedsiębiorstw, do powiedzmy działalności gospodarczych, ludzi, którzy tam byli, którzy nie za bardzo nawet mają czas na to, żeby wybrać się w taką podróż.
No, a panowie, a pytanie trochę prowokacyjne, bo tu Mariusz Piotrowski mówił między innymi o tym, że są te linie niskokosztowe, są ci teoretycznie poważniejsi przewoźnicy. Tak. Czy dla przedsiębiorcy wsiąść do Wizz Aira, Ryanaira, czy innej niskokosztowej linii, to przepraszam, to jest obciach, czy to nie jest obciach?
Pana, wydaje mi się, że raczej to nie jest obciach, bardziej...
No i chyba dobrze, prawda?
Oczywiście. To są ludzie, którzy prowadzą mały, drobny biznes, to są ludzie, którzy mają takie trzy bardzo ważne cechy, których nie mają ludzie, którzy biznesu nie prowadzą. Pierwsze to jest skromność i pokora, która daje im możliwość wyciągania wniosków z problemów, kłopotów, które mają i daje im możliwość permanentnego uczenia się na, nie wiem, cudzych sukcesach, cudzych porażkach, na doświadczeniu. Druga sprawa to jest ogromna siła i determinacja, bo jak to profesor Gwiazdowski kiedyś mówił, że co to za problem założyć biznes w Wielkiej Brytanii? To jest 15 minut przez internet się robi. Prawdziwi bohaterowie zostają w Polsce. I tutaj walczą do końca. Jeszcze nie wiadomo, czyjego końca. Także druga rzecz to jest skromność i pokora, która daje możliwość realizacji tego, co się chce zrealizować. A trzecią rzeczą, bardzo ważną, jest wiara. Wiara jako przeświadczenie w to, że w życiu nie ma nic za darmo. I to jest ogromny mit, gdzie teraz ludzie myślą, że są jakieś rzeczy, które można dostać za darmo. Niestety zawsze per saldo ktoś musi za to zapłacić. A przeważnie w Polsce teraz płaci to mały, drobny przedsiębiorca.
No to niektórzy nazywają redystrybucją. A pytanie do Mariusza Piotrowskiego. Czy otwierając te nowe połączenia, Ryanair, Wizz Air, kierują się bardziej takimi przesłankami turystycznymi, masowymi, czy jednak ten wątek biznesowy, pewnego pokrywania takich linii, gdzie mogą być relacje biznesowe kwitnąć, ma znaczenie, czy to jest wtórne? Czy trudno to ocenić?
To znaczy, tak naprawdę ten wątek biznesowy ma coraz większe znaczenie. To jest związane trochę z tym, że bogacimy się jako społeczeństwo, czego zresztą nie ukrywają same tanie linie i takie trasy, które normalnie mogliśmy pokonywać samochodem, pokonujemy teraz samolotem. No. Nasz rynek lotniczy w Polsce rośnie bardzo szybko. W zeszłym roku, zdaje się, liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła o 12%. To było 34 miliony pasażerów. Ale no, wciąż do Europy Zachodniej brakuje nam bardzo dużo, ponieważ w tej chwili na Polaka wypada średnio 0,8 podróży lotniczej, natomiast statystyczny Niemiec lata 3,5 raza rocznie. No i to, co właśnie pytałeś, czy Ryanair, czy LOT, do jakiego samolotu wsiada pasażer biznesowy? Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tak naprawdę potencjał jest tak duży, rynek rośnie tak szybko, że dla każdego tak naprawdę starczy miejsca. Kiedy Ryanair przenosi loty krajowe z Modlina na lotnisko Chopina w Warszawie, z lotu z Gdańska, to nie brakowało takich głosów, że LOT będzie miał ogromne problemy z zapewnieniem samolotów, bo Ryanair wykosi ich tanimi biletami. Okazuje się, że obaj przewoźnicy latają właściwie na pełnych samolotach i gdyby LOT miał większe maszyny, to zapewne też by je był w stanie zapełnić, no ponieważ jest tak duży popyt. Natomiast z drugiej strony jest jakby taką może odrobinę kontrowersji bym dorzucił do tej dyskusji o lotnisku, bo tak sobie myślę, że to, że lotnisko w Gdańsku jest w tej takiej fazie dojrzałości, czyli że szukasz teraz tradycyjnych przewoźników, to świadczy o tym, że być może paradoksalnie dobrze się stało, że nie dopuszczono lotniska w Gdyni do startu. Ponieważ tak jak ja jestem zwolennikiem konkurencji, wolnego rynku, etc., to gdyby lotnisko w Gdyni zaczęło działać zgodnie z harmonogramem, to prawdopodobnie doszłoby do sytuacji, w której mielibyśmy w Trójmieście dwa średniej wielkości lotniska, które wykrwawiałyby się za pieniądze podatników, pieniądze samorządowe, byleby tylko przechylić szale i nie wiem, jakiś tam łask danego przewoźnika na swoją korzyść. Więc
wojna cenowa względnych przewoźników.
Z mojego punktu widzenia lepiej jest mieć jedno duże lotnisko niż dwa małe, zwłaszcza jeżeli jest to tak szybko rosnący, ale wciąż relatywnie niewielki rynek lotniczy.
Pana redaktora nie będą kochali w Gdyni, ale będą kochali w Gdańsku.
Może ja bym się spytał, a jakie to ma konsekwencje dla klientów, no bo zawsze mi się wydawało, że jeżeli mamy jakiś wybór, jest konkurencja, no to walczy się o klienta.
Tak, tylko że
to ma bezpośrednie przełożenie zarówno na jakość, jak i na cenę.
Ma pan oczywiście rację, natomiast linie niskokosztowe ich działalność jest jakby wpisana w to, że za to, że te bilety nie są tanie same z siebie. Ktoś za to płaci i najczęściej samorządy płaci za to samorząd, podatnik, tak? W formie umów marketingowych. I po prostu w tej sytuacji mielibyśmy do czynienia z sytuacją, kiedy lotnisko w Gdyni, znaczy Gdynia jest bogatym samorządem, tak? Ale nie jestem przekonany, czy byliby w stanie dokładać podejrzewam kilkanaście milionów złotych rocznie do momentu, kiedy przyciągnęliby do siebie jakieś tanie linie, bo tak naprawdę lotnisko w Gdańsku ma w tej chwili w swoim portfolio wszystkich liczących się przewoźników tak naprawdę, więc Gdynia, żeby przyciągnąć do siebie inne linie, musiałaby tak naprawdę zaoferować coś, czego nie ma w Gdańsku, co doprowadziłoby do tego, że oba samorządy toczyłyby ze sobą jakby za nasze pieniądze bratobójczą walkę, a odległość między tymi lotniskami to jest, jeżeli się nie mylę, 40 minut. Jeżeli się mylę, to
około 27 kilometrów.
No to
Tak to wygląda. No to ciekawa teza, jak już powiedziałem, Mariusz Piotrowski będzie pewnie popularny w Gdańsku, nie bardzo popularny w Gdyni. Pytanie, czy Mariusz Piotrowski będzie bojkotowany w Gdyni, dlatego że mamy ostatnio sporo propozycji jednak bojkotów konsumenckich, czyli no nie dziennikarzy. Trochę jest tego oczywiście głośna sprawa Tigera i obraźliwego rysunku czy mema wypuszczonego na Twitterze 1 sierpnia. Nie będziemy do końca przypominali, o co chodzi, ale generalnie było to obraźliwe dla pamięci o powstaniu. Ale to nie jest jedyna taka sytuacja. Są nawoływania w sieci do bojkotu Shella. Dlaczego bojkotować Shella? Polacy nie powinni kupować paliwa na tych stacjach, dlatego że firma Shell blisko współpracuje z Gazpromem przy projekcie Nord Stream 2. Jest taki pomysł na to, żeby taki bojkot konsumencki urządzić. Jest też z przyczyn bardziej tu już światopoglądowych cisowianka. Przypomnijmy, też kilka lat temu była próba czy propozycja bojkotu LPP za to, że firma zarejestrowała znaki towarowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i to był taki zabieg, żeby być może płacić niższe podatki w Polsce. Więc masa propozycji, masa wezwań do bojkotów konsumenckich. Ale czy to ma rację bytu, czy to się sprawdza, czy to się udaje? Skąd w ogóle pomysł na takie działania?
Ja wczoraj rozmawiałem z moim znajomym i pytam się, czy on bojkotuje, czy on by bojkotował Shella. On powiedział, wiesz, no ja już od lat bojkotuję, ponieważ oni mają zbyt wysokie ceny, po prostu u nich nie tankuję. Prawda. Także ja nie wiem, czy to ma sens, aczkolwiek te bojkoty konsumenckie może są sprokurowane z premedytacją, jak to mawiał, jak to powiedział Sztur w Seksmisji, gdzie wydaje mi się, że na przykład ta akcja Tigera to nie była akcja nieprzemyślana. No, oczywiście może wstrzelili się w nieodpowiedni moment, w nieodpowiedni klimat, ponieważ takie tendencje patriotyczne w Polsce są coraz silniejsze i może im się to odbić czkawką, aczkolwiek swoją rolę, znaczy swój cel chyba uzyskali. Kiedyś pamiętam taką sytuację. No więc właśnie, jest głośno o marce. To jest ten cel uświęca środki. Niemniej jednak źle się
wstrzelili. Nie jestem przekonany, czy o taki rozgłos tej marce chodziło.
Ale coś panu powiem. Kiedyś taka sytuacja była, był taki film Ksiądz. No i ten film miał ogromną oglądalność, ale nie poprzez działania reklamowe, marketingowe, tylko PR temu
oczekiwano skandalu.
Dokładnie, prawda? Tak, poprzez skandal, poprzez bojkoty, właśnie pod kinami stali starsi ludzie, którzy mówili, że nie wolno, że to jest w ogóle skandal. No a, że tak powiem, każdy marketingowiec wie, że gorszym od tego, że się o nas mówi, jest to, że się o nas nie mówi. To Oscar Wilde chyba mówił. Także, no, że tak powiem, są ludzie, którzy działają etycznie, są ludzie, którzy działają nieetycznie i są w stanie wziąć na klatę to całe odium, które jest. Per saldo przyjrzyjmy się sprzedaży. Tak? Mhm. Jak to wpłynie na sprzedaż? Z tego,
czyli
co ja wiem,
mogli to
ta sprzedaż
roku,
bardzo
tak?
często wzrasta, tak? Po takich akcjach.
Znaczy ja się do pewnego stopnia zgadzam, bo pamiętam też taki inny przykład chyba z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat, kiedy zdaje się producent jakiejś marki alkoholu użył zdjęcia jakiejś ofiary zamęczonej przez ZOMO z okresu stanu wojennego.
Zastrzelonej w Lublinie, producent wódki wyborowej bodajczej.
I to jakby pokazuje, że taki jakby skandal, nawet kiedy jest ten negatywny feedback, ma krótkie nogi, bo nawet w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć, co to była za marka. Ale z drugiej strony mamy tutaj też taką sytuację, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia, bo jednak mam wrażenie, że mimo wszystko ta tematyka, czyli Powstanie Warszawskie, to jest jedna z niewielu niestety rzeczy, gdzie chyba mimo tego, że jesteśmy tak podzieleni jako społeczeństwo, mówimy jednym głosem, że niezależnie od tego, czy uważamy, że to była dziejowa konieczność, czy tragedia, to jednak powstanie, sami powstańcy.
Szacunek dla walczących
tak,
jest
tak,
ogromny.
Tak, 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 tak. I zastanawiam się, czy właśnie z uwagi na wagę tego tematu, czy rzeczywiście firma Maspex jakoś tak przejdzie suchą stopą przez ten kryzys? Natomiast jakby warto zwrócić uwagę na to, że ten kryzysowy PR był bardzo, 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 że tak powiem, dobrze i dynamicznie zrobiony, ponieważ od razu wystąpił prezes.
Przeprosił.
Pojawiły się jakieś tak wpłaty na powstańców, więc jakby działanie ze strony firmy, takie kryzysowe, było bardzo dobre. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Ale rzeczywiście zgadzam się, że bardzo często takie bojkoty działają jakby na korzyść marki.
Ja przypominam sobie taką historię z Warszawy sprzed 3 lat, jak środowisko związane z pewną gazetą ogólnopolską wylewało
browary posła Jakubiaka
tak. I mówi się, że to była jedna z najskuteczniejszych kampanii promocyjnych
tego
piwa Ciekan,
tak.
Prawda?
Tak, 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 tak. Tym bardziej, że to polskie piwo, więc...
Polskie piwo, to prawda.
No, wydaje mi się, że ktoś musiał to chyba dokładnie przemyśleć. Aha. Znaczy, ja absolutnie nie akceptuję takiej formy marketingu, aczkolwiek, no, jak widać, jest ona skuteczna, bo nawet dzisiaj tutaj o tym rozmawiamy. I słyszy o tym sporo ludzi. Także cały czas ta marka się pojawia. Dobrze sprzedaje, znaczy sprzedaż to emocje. Mhm. Jeżeli potrafimy wywołać emocje. Ludzie, znaczy, bardziej boją się czegoś, niż chcą coś zyskać. Mhm. Tak? I tutaj ten bojkot związany z tym, że ludzie zaczynają mówić o tym, że są oburzeni, przelewają to oburzenie i to się nakręca.
Tak, jeżeli mamy za to darmo totalnie opadnie, to tak, to faktycznie może być tak, że ta marka stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna.
Ja mam taki przykład, już nie pamiętam, gdzie ja to widziałem. Ale był w Stanach Zjednoczonych pewien przedsiębiorca, który był na skraju bankructwa. W jego, czy obok jego miasta były organizowane zawody golfowe. I on ufundował nagrodę $1,000,000 za to, że, znaczy w takim przypadku, jeżeli golfista jednym ruchem strzeli tą piłkę do dołka. No niemożliwe praktycznie do wykonania. No, niemniej jednak ryzyko jakieś było, tak? No i teraz on pomyślał sobie, no jeżeli on to zrobi, no to po mnie kompletnie. Więc co zrobił? Ubezpieczył się od takiego zdarzenia. Ta polisa wyniosła go chyba $250. Okazało się, że przyjechały do niego media, zaczęli z nim rozmawiać. Cóż to musi być za przedsiębiorca, skoro ufundował taką nagrodę, zrobili mu reklamę za kilkaset tysięcy dolarów na cały stan. No i może o to chodzi właśnie.
Ale to też jest, to, ten człowiek, o którym mówię, to też jest jakby taka reklama neutralna.
Tak, jest to pozytywne.
Tak, oczywiście.
Więc jaką
to
skalę...
To jest ciekawostka, tu nie ma tej negatywnej emocji.
No dobrze, ale negatywne emocje nakręcają ludzi.
Tak.
Czyli ludzie mówią, czy ty widziałeś, co ten zrobił, ta firma zrobiła? Nawet idiotyczne reklamy bardzo często. Ludzie rozmawiają o kreteńskich reklamach, bo o fajnych reklamach rzadko, tak?
A potem na stepowej półce, o, coś
no,
mi to
no, marka, coś
świta.
Tak, no, tak. Więc właśnie. No więc będziemy się przyglądali sprzedaży Maspexu i jak to wyjdzie marce Tiger. Ja myślę, że jednak to była zła akcja promocyjna, bardzo zła. I...
Znaczy, żeby nie było, ja tego nie pochwalam absolutnie, tak? Aczkolwiek zobaczymy, jaka była tego skuteczność.
Zobaczymy, jaka była tego skuteczność. To teraz o skuteczności podwyżek naszych płac. Z jednej strony dobre dane statystyczne. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale wynosiło już 4200 zł. Brutto, oczywiście zawsze te kwoty podajemy brutto. Z drugiej strony inflacja, która się pojawiła, część podwyżek nam zjadła, więc nominalnie zarabialiśmy o 5% rocznie niż w drugim kwartale, o 5% więcej niż w drugim kwartale 2016 roku. Natomiast nie ukrywam, pytanie jest nieustające o takie same. Mamy bardzo niskie bezrobocie, mamy ogromne zapotrzebowanie na pracowników, a te płace cały czas rosną, ale tak bardzo, bardzo umiarkowanie. Wystrzelą w górę, czy nie wystrzelą i od czego to zależy?
Znaczy, wie pan, to w dużej mierze to zależy od kosztów pracy. Ponieważ pracodawcy mają jeden duży problem. Jeżeli kogoś zatrudniają, no to żeby mu zapłacić 2000 na rękę, ja tu nie mówię o tej średniej, tak, która jest, ja nie wiem skąd oni to biorą, tak, bo statystycznie to ja z moim kotem mamy jedną rękę
trzy nogi,
tak.
To znaczy od razu, przepraszam, bo pan Ireneusz Osiński ważnego problemu dotknął. Przypomnijmy, że do ustalania średniego wynagrodzenia przez GUS nie są brane firmy do 9 osób, czyli mikroprzedsiębiorstwa.
No dokładnie.
Które tak naprawdę,
około 2 miliony.
Które mają wpływ na produkcję około 50% PKB, tak?
No więc właśnie, także i o ile i nie więcej. Trochę mnie dziwi to.
Czyli ta średnia jest zawyżona, pana zdaniem?
Znaczy, no, ona nie jest zawyżona w stosunku do tych ludzi, którzy są brani pod uwagę najprawdopodobniej,
no, nie, no,
bo albo mediana, albo średnia. Wydaje mi się, że jeżeli by się wzięło pod uwagę właśnie te 2 miliony, czy nawet 2,5 miliona firm, które są samozatrudnione, czyli też jakby pracują, tak? Ale dla siebie pracują.
No, albo zatrudniają 2-3 osoby.
Albo zatrudniają 2-3 osoby, no to troszeczkę ta średnia krajowa chyba wyglądałaby inaczej. Bo te koszty pracy w Polsce są, no, to wygląda w ten sposób, tak jak to profesor Gwiazdowski powiedział, że jeżeli opodatkowujemy pracę, mamy mniej pracy. Jak opodatkowujemy przedsiębiorców, mamy w Polsce mniej przedsiębiorców, bo zaczynają uciekać nam za granicę gdzieś, nie wiem, tworzą teraz firmę za granicą. Także wydaje mi się, że rozmowy, nie wiem w ogóle dla kogo, może pan mi wytłumaczy, komu są potrzebne ta średnia krajowa? Nie wiem, żeby irytować przedsiębiorców.
Nie, myślę, że przede wszystkim to jest pewien wskaźnik ekonomiczny, który od lat funkcjonuje. Jest to jakiś materiał szeroki, porównawczy. Natomiast
może on zaburza wizję w ogóle tego, co się w Polsce dzieje.
Chyba dla części pracowników średnie wynagrodzenie zaburza tą wizję.
Bo wie pan, bo jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład pensje pracowników administracji publicznej, którzy raczej, że tak powiem, żyją z naszych podatków. No to trochę dla mnie jest to nieporozumienie. tak? Może by wyłączyć w ogóle te wynagrodzenia, gdzie na
to
przykład...
To nie jest sfera produkcyjna, a to ostatnie pytanie, bo już niestety zbliżamy się do końca. Mariusz Piotrowski, wzrosną nam te nasze płace, nie wzrosną i kiedy się spodziewać jakiejś wyraźnej poprawy?
To znaczy sytuacji? Ja, ponieważ jestem trochę zboczony lotniczo-lotniskowo, to chciałem powiedzieć o jednym z powodów, dla których te płace nie rosną, czyli imigracja. Głównie z Ukrainy napływ tanich pracowników. Jeżeli prześledzimy sobie w ostatnich miesiącach, jakie nowe połączenia były otwierane z polskich lotnisk, tudzież jakie połączenia są planowane lub jakie połączenia chcieliby otwierać prezesi portów regionalnych, to w zdecydowanej większości są to połączenia na Ukrainę, ponieważ jest jakby absolutna gwarancja, że będą latały pełne samoloty, co też jest jakby efektem tego, że Ukraińcom się coraz lepiej powodzi, tak? Że już jakby nie ma kolejek busów, które jeżdżą po nocach i stoją pod granicą, tylko po prostu jest ogromne zapotrzebowanie na loty. I każdy chce je otwierać. Nawet zresztą w Gdańsku rozmawiałem z prezesem Kloskowskim teraz przy okazji otwarcia teraz przez Wizz Air i jak się go pytałem o taki kierunek, który chciałby otworzyć, to stwierdził, że pewnie Lwów, bo tak naprawdę każdy jakby, no każdy lotnisko chce mieć swoją
Ukrainę.
Na Ukrainie, tak, dokładnie.
No i powiedzmy szczerze, już w tej chwili w Polsce mamy około 800 tysięcy pracowników z Ukrainy. Niektórzy mówią nawet o milionie tych pracowników i z tego, co mówi Mariusz Piotrowski, potencjał transportowy, żeby było ich jeszcze więcej, będzie gotowy. Ja dziękuję panom serdecznie. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Ireneusz Osiński i Mariusz Piotrowski, a ja dziękuję słuchaczom. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję serdecznie.